Dziękujemy z tego serca.
Dziękuję. My też dziękujemy bardzo.
Zapraszamy Was wszystkich na 15-20 minut przerwy. Robimy przerwę na herbatę, kawę, ciastko, papierosa, kto tam.
Tutaj jest
decyzja
program.
Zależy od Was. Jakkolwiek wykorzystacie 20 minut, 15-20 minut. Później zrobimy taki panel godziny pytania, odpowiedzi, okay. Taką dyskusję przeprowadzimy, a następnie zrobimy obiad i po obiedzie zrobimy koncert. No. Zapraszam. Tak,
dziękujemy.
Thank you.
nie nadaje.
To nie jest, nie nadaje się?
Nie, ja przyniosłem drugie.
Dlatego nie mogę. Decydowanie tego nie robię. Okej. Czy coś jeszcze ci potrzeba?
Nie, wszystko już to.
Okej.
Jeden, dwa, trzy. Bo ja mówię, czy jest to rewolucja?
Jeden, dwa, trzy.
A to może zdefiniowała...
Jeden, dwa, trzy. Teraz jeden, raz. Jeden, dwa, trzy, jeden, dwa, raz, jeden, dwa. Raz, jeden, dwa, trzy. Raz, jeden, dwa.
€300 i bagaż.
Thank you.
wróciłeś, Piotrek. Fajnie. No, też się trochę rozgrzałam. Zjadłam.
Witam was wszystkich. Halo.
Zapraszamy wszystkich. Dobrze, to chwilę padnę.
Zapraszamy.
No to zagraj, to wtedy.
Zagraj się. Jak w kościele.
Sądzę, jak będą bliżej, to będą bliżej.
A po bliżej końca, jak to słyszałem.
Jest napisane, że pierwsi będą ostatni.
Jest z reguły.
Jest z reguły.
A ostatni pierwszymi.
Witam was serdecznie wszystkich po przerwie. I zapraszam do zadawania pytań. Jest to taki otwarty panel dyskusyjny, 45 minut mniej więcej. No to mamy, zależy jak się będzie dyskusja rozwijała i jak będzie gorąca. Proszę, proszę bardzo.
Mam na imię Magdę Kowiczko.
Cześć Magda.
Chciałabym zapytać, czy nadal masz sponsora, bo jesteś
w swoim
sponsorze. I jakbyś
mi
powiedzieć też o tym, jak
robisz
12 kroków.
Tak krótko, w skrócie. Program robiłem generalnie dwa razy. Pierwszy raz chyba po około roku tam, półtora zacząłem. Nie był to taki może jakiś mistrzostwo świata. Robiłem ze sponsorem, pisałem pracę, te wszystkie tabelki, urazy i tak dalej. Obrachunek moralny później. Natomiast kiedy był piąty krok, żeby znaleźć sobie kogoś, z kim mogę przerobić czwarty krok, nie? Bo miałem też taki dylemat w tym piątym kroku, bo chciałem to zrobić ze sponsorem. Nie, ze mną tego nie zrobisz. Nie, musisz sobie poszukać kogoś innego. I tak nie bardzo wiedziałem, komu mogę powiedzieć, nie? Komu mogę zaufać. Byłem taki jeszcze nieufny. No bo Bogu sobie to jest łatwo powiedzieć, nie? Bóg to wszystko wie o mnie tak naprawdę. Sobie to też nie muszę mówić, bo wszystko wiem, co mam w głowie. Jestem jedyną osobą na świecie, która wie o sobie wszystko. Nikt o mnie nie wie tyle, ile ja wiem o sobie. I kiedy szukałem tej osoby, to miałem dość duży problem. Najpierw myślałem, że może wezmę jakiegoś zakonnika, jakiegoś duchownego. Ale mój sponsor widział, że ja się męczę z tym piątym krokiem, że nie mogę sobie znaleźć tej osoby. Może poszukaj kogoś po prostu ze wspólnoty. No i to zacząłem się zastanawiać, ale mówię, no kurde, no zrobię ten piąty krok z kimś, to będzie mnie oceniał zaraz, nie? Porównywał, nie? Albo jeszcze coś mi położy do łba. I się bardzo, bardzo się wahałem, ale usłyszałem kiedyś na meetingu takiego chłopaka, który właśnie mówił, że zrobił piąty krok właśnie ze sobą, ze wspólnoty i pomyślałem właśnie o nim. Podszedłem do niego, zapytałem, czy mogę z nim zrobić piąty krok, umówić się z nim, że jestem na programie. I on się zgodził. Miałem bardzo, oczywiście na początku powiedziałem, że mam bardzo duże obawy, lęki, bo ja go nie znałem. Ja kogo znałem z widzenia, gdzieś tam cześć i tak dalej. Ale powiem ci, że kiedy zrobiłem ten piąty krok, to co od niego usłyszałem, chyba była najciekawszą rzeczą, którą mogłem usłyszeć. Nie? Kiedy mu powiedziałem, on mi powiedział coś takiego, wiesz Piotrek, ja miałem bardzo podobnie. Ja miałem bardzo podobnie. To mi też pokazało, że nie tylko ja jestem jakiś taki wyjątkowy. Nie? Że te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam się, które zrobiłem wskutek swojego picia i te krzywdy i te rzeczy, to okazało się, że on ma też podobne. I to mi tak uwolniło, nie? Ten czwarty, piąty krok mi tak naprawdę pokazał, że gdzieś no trzeba to zrobić tak naprawdę uczciwie na tamten moment, jak potrafiłem, nie? I później no robiłem kolejne kroki ze swoim sponsorem. Raz bardziej byłem zmotywowany do działania, raz mniej. To tak było, pamiętam, że tak to wyglądało, ale też takie moje Moje trzeźwienie było wtedy na początku takie. No, raz bardziej byłem w tym, raz byłem trochę wycofany, takie miałem huśtawki nastroju. No, pojawiały się też jakieś takie momenty zwątpienia, a po co mi już ten program, już mi się nie chce, nie? Ale no, drążyłem to, no i skończyłem i powiem Ci, że poczułem taką ulgę, nie? Jak skończyłem pierwszy raz robienie programu ze sponsorem, to poczułem taką ulgę, że kolejny raz udało mi się na trzeźwo zrobić coś od początku do końca. To było dla mnie takie odkrywcze, że podejmując się pewnego wyzwania, zrobiłem to na tyle, na ile byłem uczciwy na tamten moment, na ile potrafiłem. I to mi też takie uwolnienie dało. No, takie poczucie spełnienia, no, jakiegoś takiego dobrze wypełnionego swojego własnego obowiązku, takiej pracy nad sobą. A sponsora na dzień dzisiejszy nie mam. Rozmawialiśmy wczoraj na ten temat o tym, bo to jest tak. Niektórzy mówią, gdzieś tak nawet może można powiedzieć, że jest tak przyjęte, że sponsor powinien być może nie wyżej, ale mieć na przykład więcej abstynencji od ciebie, nie? Załóżmy. Gdzieś tam, no tak, niektórzy to podchodzą do tego, może. Że jak ja mam 21 lat abstynencji, to powinienem sobie poszukać sponsora, który ma o wiele więcej. A teraz jest troszkę inaczej. Ja szukam sponsora, który ma o wiele mniej abstynencji. I rozmawialiśmy wczoraj o tym, że jestem na etapie poszukiwania, nie? Bo program 12-krokowy dla mnie osobiście jest programem, który jest taki bardzo elastyczny, że na początku, kiedy zacząłem trzeźwieć, zaczynałem skoncentrować się tylko i wyłącznie na swoim uzależnieniu i na tych wszystkich rzeczach, które były związane z uzależnieniem. Natomiast później, po paru latach, kiedy robiłem program, koncentrowałem się na trochę innych rzeczach, nie? Na takich rzeczach, które na dany moment sprawiały mi problemy, trudności, gdzie nie wszystko mogłem powiedzieć na meetingu, a sponsor był taką osobą, że mogliśmy przerabiać na bieżąco wszelkiego rodzaju problemy dnia codziennego. Czy to z wychowywaniem dzieci, czy to gdzieś tam z pracą, czy z jakimiś moimi kompulsjami, tak? Bo to, że jestem osobą uzależnioną, jestem alkoholikiem, to też mam jakieś tam kompulsje, nie? Nieradzenia sobie z pewnymi rzeczami, tak? Tak jak na przykład zakupoholizm, nie? Czy jakieś gadżeciarstwo, nie? To już opowiadałem wczoraj, że z alkoholem sobie poradziłem, tak? Tu, ale nagle okazało się, że wszedłem w gry komputerowe, nie? Na przykład, nie? Taka zmiana, nie? I siedziałem do 4 rano i w Tomb Raidera waliłem, nie? A o 8 miałem iść do pracy, nie? Ja mówię, 7, dobra, jeszcze zdążę, nie? No, ten system nałogowego regulowania uczuć, nie? Bo coś miałem tam niepozałatwione. No i myślę sobie, że teraz też mam pewne rzeczy, które chciałbym przepracować ze sponsorem na ten moment, z którymi sobie gdzieś tam może, nie to, że nie radzę, ale które myślę sobie, że mógłbym zrobić inaczej albo lepiej. Na przykład jeżeli chodzi o wychowanie właśnie córki, tak? Która jest z pierwszego małżeństwa mojej żony, gdzie ma 15 lat, jest w fazie buntu i ma tupie nogami, tak? I wszystkie jak gdyby rozmowy z nią no nie działają po prostu, tak? Ona jest w jakimś anime, mangi, włosy farbuje, usta na czarno maluje i tak dalej. Okej, okay, ja to wszystko kupuję, tak jest, tak? Ale też nie radzę sobie z tym, że jak gdyby my stawiamy jej uczciwie pewne rzeczy, że pewne rzeczy od niej wymagamy, ona tego nie przestrzega, nie? Bo się buntuje, tak? Bo ma przyjechać na przykład o 3 ze szkoły, a ona wraca o 21, nie? No i bezsilność, bezradność, nie wiadomo jak z tym działać, no próbujemy takich różnych spraw. Natomiast uważam, że co jakiś czas, teraz właśnie szukam sponsora właśnie w Warszawie, żeby popracować właśnie na tu i teraz. Ja to tak nazywam na tu i teraz z problemami, które z którymi sobie nie radzę, jeżeli chodzi o relacje też myślę sobie, no tak. Szukam sponsora.
Dzięki.
Dzięki.
Cześć, mam wrażenie, że jesteś w
policji. Cześć, cześć.
Cześć, Piotrek, miło Cię widzieć po raz kolejny. Dlatego tym przyleciałem, bo było mi mało jeszcze z bliska, że tak powiem. Ale dzisiaj chciałem też zadać pytanie, bo odnośnie tylko tego, co dzisiaj mówiłeś, to identyfikuję się z tym bardzo na łatwiznę. Ale powiedziałeś w jednym momencie, że wszystko zawdzięczasz sobie, a to nie jest to, że ja Cię łapię za słówko teraz, nie? Bo później też mówiłeś, tak jak w trzecim kroku oddajemy swoją wolę Bogu i tak dalej. I też się mówi, no mówiłeś też, no dzięki Bogu. Ty On tak układał plan wspaniałego Twojego życia. Właśnie chciałem się zapytać, jak Ty sobie z tym radzisz, bo wiadomo, jesteś gwiazdą.
Gwiazdy są na niebie, dobra.
Dobra, no nie, dobra. To powiem sobie o sobie, tak? Okay. Nie o sobie, tylko o sobie. Trzeba pokochać siebie,
tak.
Mówić sobie, dobra, jak jestem zajęty i tak dalej, ale jak, skąd bierzesz tą pokorę właśnie, żeby nie wpaść, żeby rozumieć, o co mi chodzi, żeby to rozgraniczyć. Kochać siebie, aha. Ale...
Nie być egoistą, tak?
Ale tak, ale znaleźć tą pokorę w sobie właśnie też. Jak to rozgraniczyć?
Pokora jest, żeby... Nie myśleć o sobie źle, tylko myśleć o sobie rzadziej. To tak najkrócej. Czy ja znajduję? No, ja powiedziałem, że zawdzięczam to sobie, bo to, co dostałem od Boga, myślę sobie, że każdy człowiek, który jest wierzący, to nie wiem, czy wiecie, ale dostałem coś takiego, co się nazywa wolną wolą. Dostałem wolną wolę, czyli mogę ze swoim życiem zrobić wszystko. Tak naprawdę. Nawet siebie zabić. I Bóg na to nie ma wpływu. Tak sobie myślę. Nigdy tego nie próbowałem, ale gdybym chciał pewnie popełnić samobójstwo, co myślę, że jest bardzo czynem wymagającym dużo odwagi. Wiele razy myślałem o śmierci, ale tylko myślałem, tak? O tym, że nie powinienem tutaj żyć, że dobrze było, żebym się zapił, żebym się nie obudził. Takie myśli miałem, nie? Czyli myśli samobójcze. Natomiast jeżeli miałbym to uczynić, to myślę sobie, że za słaby jestem, za bardzo się boję, nie? I to, że powiedziałem, że zawdzięczam to sobie, że paradoksalnie to ja dokonałem wyboru, nie Bóg. Bóg mi pokazał wybór, który ja musiałem dokonać, nie? Czyli zawdzięczam to sobie, że dokonałem takiego wyboru. Bogu za to, że pokazał mi taką możliwość. On mi dał do wyboru. Albo idziesz pić i umierasz, albo masz drugą alternatywę. Ja poszedłem w tą drugą alternatywę. I dzisiaj wiem, że ja odpowiadam za swoje trzeźwienie. I o to mi też chodziło, nie? Że zawdzięczam to sobie, ale też swoim wyborem na dzień dzisiejszy. Nie? Bo ja nie jest powiedziane, że ja nie mogę wstać stąd, wyjść i się napić. No i co? Bóg mi coś zrobi w tym momencie? No nic, no. To jest mój wybór, nie? I to jest związane, że trzeźwienie na dzień dzisiejszy to jest związane z odpowiedzialnością. A pokora no przede wszystkim jest tym, że ja nie zapominam skąd wyszedłem i dziękuję Bogu każdego dnia za to, że pamiętam, tak jak wczoraj mówiłem, swój ostatni ciąg. I nie chcę do tego wracać. Bo tak jak jest powiedziane, jeżeli nie pamiętasz swojego ostatniego ciągu, to znaczy, że jeszcze go nie było. I ja mam taką sytuację po 21 lat niepicia, że kiedy wracam na swoje osiedle, do swojej mamy na Ochotę i przyjeżdżam do niej, to ja tam mogę wytrzymać godzinę. Jedną godzinę. Ja po godzinie czuję się źle. Jestem podirytowany, poddenerwowany, chodzę do pokoju, chodzę do okna, patrzę na te różne miejsca, przypominają mi się te wszystkie rzeczy, siedzę w fotelu, widzę regał, gdzie był platynowy taki talerz z takiego metalu, na którym wsypałem narkotyki, piłem alkohol i to wszystkie rzeczy, i ja się tam źle czuję. I ja dziękuję Bogu, że ja tak mam, że ja czuję taką irytację, poddenerwowanie, że to mi przypomina te złe chwile, a nie na przykład, że ja siedzę w tym fotelu, ale to było zajebiście wtedy, nie? I się rozjeżdżam się jak tramwaj w zajezdni, nie? I sobie to wszystko przypominam. I to jest związane, myślę sobie, też z pokorą, że gdzieś no jest taki kawałek. Wiadomo, że tu ja nie jestem jakimś ideałem chodzącym, wiem, że mam bardzo dużo wad, ale też znam swoje zalety. Natomiast jeżeli pokornie podchodzę do pewnych spraw, to jest mi łatwiej. Jest mi lżej, nie boksuję się, nie walczę. Nie? Dzisiaj jak i przyjechałem też, tak, no to rozmawiałem tam z osobami, żeby było nagłośnienie takie i takie, ale spojrzałem, że na tym, na co to było, to raczej bym nie dał rady zagrać tego, co bym chciał, tak? Ale to znaczy, że co? Że mam się złościć, mam się co irytować, co żeście tu, przepraszam, kurwa, postawili? Nie, okej. Okay. Zacznij działać, synu, zacznij działać. Idź, popytaj, zapytaj. Poszliśmy, zapytaliśmy, wszystko jest. To, co potrzebuję, tylko w takim kawałku, nie? Bo mogłem w drugą stronę. Natomiast mówię, że wszystko jest zgodnie z tym, co jest tam gdzieś na górze zapisane i zaplanowane. Nie? No tak samo jak z tym Bristolem, nie? Pamiętasz? No miałem przylecieć, nie przyleciałem, przyleciałem później, no bo pokornie zobaczyłem, że miałem wylot gdzieś tam o 13, o 15, 10 samolotem, no i sobie spokojnie poszedłem jeszcze z kolegą na kawę, na mieście, pojechaliśmy do salonu, to żeśmy oglądali. Pojechaliśmy sobie na Chopina o godzinie 14, ja się z nim pożegnałem, mówię, jedź spokojnie do domu, z walizeczką, wchodzę na Chopina, patrzę na te rozkłady, 15, 10, blisko, nie ma. No jak to nie ma? No musi być, niestety nie ma. Idę do pani z informacji, pani mówi, no proszę, poszedł pokazać bilet. No i pokazuję, mówię, proszę pana, no jest ten samolot. Ja mówię, dlaczego nie ma na to nic? No bo wie pan, bo on nie jest z Chopina, tylko z Modlina. No, Boże. No to moja niewiedza. No. Ale jeszcze w miarę szybko starałem się to załatwić. Kolega przyjechał, 60 km, myśmy przyjechali, byłem za 10 trzecia. No bagaż oczywiście nie na luk, tylko już na całe cło i tam się odprawiłem, wszystko, tu paski, tu mi jakieś perfumy zabrali, bo za duże, to tamto, wy dobra szybko, za 10 trzecia, odprawa celna szybko, niech pan leci, bo tam czekają na pana, już samolot zaraz będzie, to ja już zadowolony, że lecę, nie, przed samą bramką samolot za szybą stoi, ze schodami, nie, a pani mówi, no niestety, 2 minuty za późno. Boże, użyć mi pogody ducha. To przecież kiedyś to przecież to nie było, nawet nie podszedł tej bramki, tylko bym otworzył drzwi i poszedł tego samolotu. Nie daj Boże, żeby ktoś mnie próbował zatrzymać. Nie? No teraz mówię, no ale czy nie ma jakiejś opcji, żeby tego? No na widok niestety już nie możemy. Trudno. Poszedłem przed Schengen, wróciłem do domu, zadzwoniłem do Włodka, że pomyliłem po prostu. Moja wina. No. Ale mogłem usiąść i powiedzieć, nie przylecę do was, bo nie ma samolotu. No. Ale okazało się, że o 21.40 był samolot z Modlina, więc przyjechałem znowu na to lotnisko. Ci celnicy mówią, o, pan już tutaj dzisiaj był. Ja mówię, no był, już pan poleciał. No i poleciałem. Także takie myślę sobie działanie, że mówię, że no widocznie to musiałem czegoś nauczyć. Każde takie doświadczenie, z którego czerpię, nie? Czyli co? Muszę być bardziej uważny, bo jak jest bilet, to ważne, żeby przeczytać naprawdę, skąd jest ten lot, no. Czy z Chopina, czy z Modlina, a nie wierzyć swojej głowie, że on jest na pewno z Chopina. No bo mówię, no to jest, to też się uczy właśnie, takich doświadczeń, trochę pokory, taki w związku z tym. Ale myślę, że tak, no.
Tak. Moje Przemek, jestem alkoholikiem.
Cześć Przemek.
Cześć. Jak zanim przyleciałeś, nie miałem pojęcia, kim w ogóle jesteś, więc wsiadłem w Google i zacząłem szukać. I znalazłem informację, że masz też własną klinikę, czy to pracujesz w klinice jako terapeuta. Chciałbym się zapytać, jak to jest z współistnieniem. Czy to jest, ma więcej plusów, minusów? Czy grupy AA-owskie współpracują z tą kliniką, czy też współpracuje z grupami AA-owskimi? Jak to wygląda w rzeczywistości, jeżeli mówisz?
Prowadzimy ośrodek dla osób uzależnionych, zamknięty, stacjonarny na 11 osób. Ludzie przyjeżdżają z Polski i z całego świata. Terapia trwa 5 tygodni. Natomiast jest oparta o program tak zwany Minnesota, który jest takim bardzo dla mnie jednym z lepszych programów terapeutycznych, na których sam też pracowałem, na którym też pracowałem w Instytucie u Woronowicza i bardzo mocno sugerujemy pacjentom wspólnoty 12-krokowe, bo nie tylko A, bo zamysł NA, jest uzależnienie od leków, także my sami z pacjentami raz w tygodniu jeździmy na meetingi AA, NA, żeby też zobaczyli, z jakich zasobów po terapii mogą kończyć. Terapia jest takim miejscem, że zaczyna się i się kończy, ale żadna terapia nie jest gwarancją przeźwienia, żadna. Natomiast w momencie, kiedy wykonuje się proces, czy jakiś tam plan na wyjście i realizuje się go tak, jak jest zalecone, tak jak ja miałem zalecone po terapii, to jest bardzo duża szansa, że ludzie trzymają abstynencję, wchodzą w meetingi, wchodzą w program. Także my bardzo mocno kierujemy, żeby po terapii nie zostawać tylko w terapii jakiejś dalszej, pogłębionej i tak dalej, tylko jak najbardziej, żeby korzystać z form różnego rodzaju przeżywienia, czyli grupy terapeutyczne, praca indywidualna, ale przede wszystkim oparte na meetingach, bo dla osób, które są w Warszawie, to jest bardzo duży wachlarz meetingów. W Warszawie meetingi są od 10 do 20 codziennie, od poniedziałku do niedzieli. Także jest, każdy może sobie dopasować, a tak naprawdę meeting trwa tylko 2 godziny, a jest to 2 godziny dla trzeźwienia i dla zdrowienia, także myślę bardzo ważne, nie? I jak ktoś mi mówi, że on nie może znaleźć czasu na meeting na 2 godziny, to ja nie bardzo w to wierzę. No. Nie bardzo w to wierzę. Mówię w Warszawie, także jest taka możliwość. Także u nas to absolutnie... Wiem, że niektórzy terapeuci, niektóre ośrodki jakieś, bo są ośrodki różne, no to trzeba powiedzieć, tak? Są prywatne, są na Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast niektórzy, no u nas jest tak, że nie robimy tego dla pieniędzy, tylko robimy to dlatego, bo tak czujemy. Zresztą jak wejdziesz sobie na stronę i poczytasz opinię, to nasi pacjenci jak wracają z meetingu, to nie mówią, że wracamy do ośrodka, tylko wracamy do domu. No, na tej zasadzie. I czują się bezpiecznie i mają przede wszystkim też, my mamy takie poczucie nieraz, że bardziej zależy nam niż im, nie? Żeby oni byli szczęśliwi. To jest też kawałek dla mnie do pracy, nie? Ale to ja wychodzę z tego założenia, dlaczego, jeżeli mnie się udało, to dlaczego tobie ma się nie udać? Podaj mi argumenty, dlaczego. No, czy jesteś gorszy? Nie. Masz prawo tak samo skorzystać z łaski trzeźwienia, z której skorzystało wiele milionów ludzi.
Okej, a opierasz to na swoim doświadczeniu, czy to grupy AOS-kie wyszły, i czy te grupy innych wspólnot wyszły do was z taką inicjatywą współistnienia?
Nie.
Opierasz na swoim doświadczeniu.
Znaczy nie, znaczy wiesz, no, kiedy pracujemy na terapii, to nieraz odnoszę się do swojego doświadczenia, tak? Ale kiedy jeździmy na meetingi, to jak gdyby ja tam jestem jako normalny uzależniony. Osoba alkoholik czy narkoma, jesteśmy normalnie razem z grupą i oni przede wszystkim czerpią doświadczenia z innych osób, które się wypowiadają, nie? Natomiast nie łączymy tego. Nieraz jest tak, że ktoś przyjeżdża do nas na tak zwane spikerki, do ośrodka, mówi o swoim doświadczeniu, o swojej drodze. Takie bardziej wykłady, ale połączone, no, nie typowo spikerkowe meetingi, tylko bardziej... W ośrodku nie mamy meetingów, może w ten sposób, tak? Bo to jest troszkę dalej od Warszawy. Chociaż teraz jest taka propozycja właśnie, bo dziewczyny na przykład we wspólnocie 12-krokowej anonimowych narkomanów, dziewczyny, nie mają lokalu, żeby prowadzić kobiecy meeting, bo w Warszawie jest też taka możliwość, że kobiety mają meetingi dla kobiet i są meetingi tylko dla mężczyzn, tak zarówno we wspólnocie AA, jak i NA. I teraz dziewczyny właśnie nie mają lokalu w Warszawie, żeby prowadzić sobie meeting i moja żona zaproponowała, że jeżeli nie byłoby dla was daleko, to w ośrodku w niedzielę możecie sobie 2 godziny, możemy użyczyć wam salę, żebyście mogły się spotykać. To też myślę sobie, że jakaś jest forma jak gdyby wychodzenia do tego, bo to mówię. No, w wielu ośrodkach czy na detoksach są, w szpitalach są meetingi, tak? czyli w Warszawie, tak? Czyli na detoksie, czy na odwyku, na Kolskiej, czy na Sobieskiego, czy też na Nowowiejskiej. W szpitalach, gdzie jest detoks, są też meetingi speakerskie i też pacjenci przychodzą na te meetingi. Także na pewno kierujemy się tym, że no, po terapii jak najbardziej wspólnota i każda forma zdrowienia. Dzięki.
Cześć
Sebastian.
Przebudzenie duchowe wynika się z tych problemów. Pytam to, miałeś przebudzenie duchowe?
Na pewno nie miałem takiego jak Bill w szpitalu, że mnie wyniosło no, pół metra nad ziemią i już świeciło słońce. Znaczy, ja miałem kilka takich sytuacji. Właśnie o jednej dzisiaj opowiadałem. Nie? Takim przebudzeniem pierwszym, które poczułem, to to, że kiedy grałem ten koncert w Stodole, to następnego dnia poczułem wow. Nie? Że pamiętam, co robiłem. To było dla mnie takie odkrywcze. Później, kiedy grałem jakieś pierwsze koncerty w Licheniu, nie? Już zobaczyłem, jaka jest energia, kiedy parę tysięcy ludzi gdzieś tam, jeszcze były pod bazyliką koncerty, śpiewa na przykład Przeżyj to sami, wszyscy się trzymają za rękę. Nie? To takie momenty doznawałem. Nie? Ale myślę sobie, że też takim największym moim przebudzeniem duchowym, jeżeli chodzi o moje cudy w trzeźwieniu, to było to, jak syn się rodził, wiesz. To było dla mnie w ogóle niepojęte, że mogłem być przy tym, kiedy go odbierałem, kiedy odcinałem pępowinę, wiesz. To jest 50, to było dwa lata temu ponad, no to było dla mnie w ogóle coś, czego bym sobie w życiu nie wymarzył, że mogę coś takiego robić. I to są takie kawałki, które gdzieś tam się składały na to, że czułem takie przebudzenie, nie? Że jestem takim innym człowiekiem w tym miejscu, o tej godzinie i tu powinienem być. Nie? Ale ja też takich przebudzeń duchowych bardziej myślę sobie związanych z szukaniem siły wyższej. Mam takie momenty, kiedy na przykład potrafię sobie, teraz rzadko, ale były takie momenty, że potrafiłem sobie jechać na Mazury albo nad morze i sobie o godzinie 5 rano wyjść na plażę, wziąć codzienne refleksje i czytać sobie na daną medytację na dany dzień i sobie siedzieć i tak patrzeć, jak to wszystko żyje, to pulsuje. I tak się czułem taką małą istotą w całym tym wszechświecie. Nie? To takie bardzo było dla mnie przyjemne, nie? Że jestem trzeźwy, że żyję, że taką czuję wdzięczność. I takich przebudzeń to było kilka takich w moim życiu. No. Myślę sobie, że wszystko, co powoduje jakieś emocje takie pozytywne, sprawia, że mam takie przebudzenie. Największym chyba moim przebudzeniem było 35-lecie we Wrocławiu. Chyba największym moim przebudzeniem było, kiedy było z 8 tysięcy ludzi na hali ludowej i grałem Płonie Świec. To jest, wiesz, to jest... Grałem koncerty wiele, duże koncerty grałem, tak? Z zespołem swoim, natomiast takie koncerty są w ogóle czymś totalnie inną magią niż to, co gramy teraz, na przykład tam graliśmy teraz w Słupsku za Wąfarną, czy teraz gramy w listopadzie w Gdańskiej Oliwii. To jest totalnie inne fale, inny przekaz. Nie? Czyste, uczciwe, szczere, bez żadnego... To jest przebudzenie też takie, nie? Takie budzenie się co chwilę, że jestem w dobrym miejscu i z dobrymi ludźmi. To jest, myślę, że to. Budź się.
Cześć Darek.
Samemu sobie. Też byłem na tej liście. Zaakceptowanie siebie. Myślę sobie, że w tym kierunku to poszło, żeby się nie obwiniać, żeby się nie biczować za to, co było w moim życiu, żeby nie rozpamiętywać, ale żeby pamiętać. Wszystko, co się wydarzyło w moim życiu wtedy, kiedy piłem, w ciągu 21 lat, było moją ciężką drogą do tego, żeby dzisiaj z Tobą rozmawiać. Gdyby nie tamta sytuacja w moim życiu przez 21 lat, dzisiaj pewnie by to mnie nie było. I to jest niezmiernie ważne, że moim zdaniem każdy człowiek ma swoją własną drogę. To tak jak ze świecą, że każda świeca się pali innym płomieniem. Nie ma takich samych identycznych świec. Nie? I każdy z nas musiał przez pewne rzeczy przyjść. Ja myślę sobie, że jedną z bardziej skrzywdzonych osób, które zraniłem, to zraniłem siebie. Ja zrobiłem sobie kiedyś taki test na 3 pytania. Zrobię Wam ten test taki bardzo krótko, nie chcę, żebyście odpowiadali głośno, tylko żebyście podeszli do tego uczciwie. To będzie też odpowiedź na Twoje pytanie. Pomyślcie o jednej osobie, którą kochacie. Tych osób może być wiele, ale wybierzcie sobie jedną, taką, która przychodzi wam do głowy. Pomyślcie o niej, jak wygląda. O takiej, którą naprawdę kochacie, czystą, bezinteresowne uczucie miłości. Pytanie pierwsze jest takie, czy myśląc o tej osobie, mógłbyś tę osobę skrzywdzić albo zranić, jeżeli ta osoba nigdy nic złego ci nie zrobiła? Pytanie drugie, czy ktoś z was mógłby tej osobie wlać alkohol do gardła, wiedząc, że ta osoba może się uzależnić, a może nawet stracić życie? I pytanie trzecie, czy ktoś z was by podał jakiś rozpuszczony narkotyk w napoju, podał tej osobie, żeby wypiła, wiedząc, że ona się może uzależnić, a może nawet stracić życie? No, i tu zrobimy kropkę. Odpowiedzi, które znacie, są tylko i wyłącznie wasze. Ja ich nie znam. Mogę tylko przypuszczać, ale przypuszczenie nie jest prawdą ani faktem. Ale jeżeli pójdę w kierunku przypuszczenia, że na pierwsze pytanie odpowiedzieliście, że nie skrzywdziłabym, nie skrzywdził. Jeżeli na drugie pytanie odpowiedzieliście, że nie podałabym, nie podałbym alkoholu i na trzecie nie podałabym, nie podał narkotyków, to jeżeli poszło w takim kierunku, to jest dowód na to, że macie w sobie coś, co się nazywa uczucie miłości. Potraficie kochać drugiego człowieka. I pytanie takie czwarte, które jest wisienką na torcie, to musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy sami siebie kochacie. Bo jeżeli ktoś z jednej strony mówi, że nie podałby alkoholu, narkotyków osobie, którą kocha, i ta sama osoba zaczyna pić i ćpać, to fakty są takie, że siebie nie kochasz, siebie nie szanujesz. Bo tak naprawdę, pijąc alkohol, to co robiłem, robiłem samo zniszczenie i samo zagładę własnej osoby. Nikt mi nie podawał tego, nikt mi nie wlewał. To ja sam robiłem destrukcję swojego życia. Czyli siebie nie kochałem, ani siebie nie szanowałem. I skutek tego doprowadziłem do momentu, kiedy musiałem dokonać wyboru, że albo będę żył, albo umrę. Nie? Ja byłem człowiekiem, który wskutek alkoholu odciął się totalnie, nie tylko od rodziny, od bliskich, ale od rzeczywistości, a najważniejsze od uczuć. Nie chciałem czuć, nie chciałem tego wszystkiego czuć, że robię źle, że krzywdzę, że ranię i tak dalej. Nie chciałem tego robić. A najszybszym sposobem był alkohol albo narkotyki. I w momencie, kiedy to wszystko trwało, to ja tak naprawdę działałem na tej zasadzie, że jak kogoś boli głowa, to idzie do apteki i kupuje sobie jakiś lek przeciwbólowy, nie? No, załóżmy, tak? A ja działałem na tej zasadzie, że jak mnie bolała głowa, to brałem młotek i się tym młotkiem w głowę waliłem, bo myślałem, że mi przejdzie. Czyli jeszcze większą destrukcję sobie robię. I w momencie, kiedy robiłem zadośćuczynienie samemu sobie, taki wgląd, to tak naprawdę najpierw musiałem zaakceptować to wszystko, co zrobiłem złego innym ludziom, ale też sobie, a później tak naprawdę wybaczyć sobie. Czyli wybaczyć sobie to, że ja nie jestem złym człowiekiem. Ja to wczoraj opowiadałem. Nie ma złych ludzi na świecie. Ja byłem w dzieciństwie wychowywany w takim klimacie, nie zadawaj się tym z tym, bo ten jest złodziej, ten jest bandyta, ten jest jakiś tam patologia w ogóle, kryminał i tak dalej. Nie? Na programie, tu na trzeźwieniu zrozumiałem też, kiedy rozmawiałem z ojcami w Zakroczymiu o sytuacji, że nie ma złych ludzi, że w momencie, zobaczcie, ile ma ten, 5 miesięcy? Jak ma najmniej? Jeremiasz, tak? I teraz jak Jeremiasz przychodzi na świat, to nikt nie przychodzi do domu i nie patrzy w ten wózek i mówi, Jezu, jaki łobuz, jaki bandyta, nie? Nie, każdy się uśmiecha, każdy widzi, jak jest fajne, wspaniałe dziecko. I to jest to, że człowiek stworzony jest na coś pozytywnego, jako pozytywna istota. Od samego narodzenia jest istotą pozytywną. I ta istota, ona rośnie, ona się kształtuje, ona dorasta. I w pewnym momencie tej istoty do niego dochodzą zachowania. Nie człowiek jest zły, ale jego zachowania, niektóre są nieprawidłowe. Wiąże się to z wieloma rzeczami. Nieraz z dysfunkcją w domu, z brakiem miłości, z poczuciem niskiej wartości, z nieakceptacją i tak dalej. Dlatego niektórzy młodzi ludzie właśnie uciekają w narkotyki, w alkohol, bo nie mają tego, co powinni dostać w domu. To jest niezmiernie ważne, jeżeli chodzi o rodziców. Nie sztuką jest spłodzić, sztuką jest wychować. Pokazać wzorce, prawidłowe, miłość, zaangażowanie, miłość bezwarunkową. Ja tego w domu nie miałem, dlatego poszedłem na ulicę do kolegów, bo tam wiedziałem, że jestem, czuję się bezpiecznie, nie mam strachu, nie mam lęku. Tam był alkohol i tam było inaczej. Ale tak naprawdę to była destrukcja. Ja w sposób źle pojmowanej wolności doprowadziłem do zniewolenia się. Czyli sam nieświadomie wszedłem w coś, z czego później nie mogłem wyjść. Nie miałem kluczyka, nie potrafiłem. Myślałem, że znajdę jakiś sposób. Siebie krzywdziłem i raniłem. I w zadośćuczynieniu trzeba też, tak jak ja wczoraj mówiłem, że każdy z nas ma w sobie takie małe dziecko. Ja mam takiego mojego Piotrka, którego trzeba nieraz przytulić, ochronić, zadbać o niego, sprawić mu jakąś przyjemność. Wtedy ja też naprawdę się czuję lepiej. Bo mówię, to co robiłem wskutek alkoholu, to powodowało, że nie tylko byłem na krawędzi swojego życia, ale też mogłem zabić innego człowieka, czy takie małe dziecko, które szło z matką na ulicę, jechałem pijanym samochodem. To są rzeczy, które wykonywałem. I dzisiaj jak gdyby nie usprawiedliwiam się absolutnie na temat, też nie rzucam to na chorobę, tylko wskutek nieleczenia tej choroby ja mogłem sam siebie unicestwić. I jednym z takich punktów w tym dziewiątym kroku było to, żeby teraz zadbać o siebie. Żeby żyć zgodnie z tym, żebym ja się sam ze sobą dobrze czuł. Wybaczyć sobie, zrobić oczywiście zadośćuczynienie osobom, które skrzywdziłem i zraniłem, ale też, żeby zadbać o to, żebym więcej tego nie robił. Bo krzywdząc siebie, z automatu idzie za tym cała paleta wszystkich osób dookoła. Także zrobiłem to. Dzisiaj dbam o siebie, chociaż myślę, że powinienem bardziej, bo to też, tak jak mówiłem o tym sponsorze, tak, że z relacjami na dzisiaj. Ja mam na dzień dzisiejszy problem z utrzymaniem wagi. To znaczy, ja przytyłem dość dużo i widzę, jak jeszcze jestem chory, że ja sobie robię jakieś tam plany, których nie jestem w stanie zrealizować. Ja się 1 października na siłownię zapisałem. Dzisiaj jest który? 13. Jeszcze ani razu nie byłem. Ale w przedpokoju już torba nawet stoi ze sprzętem. I zawsze znajdę wymówkę, żeby nie pojechać. I mnie to uwiera. Mnie to uwiera, bo ja wiem, że powinienem, że ja muszę zadziałać, bo wiem, że to mi przyniesie korzyść, ale mi się nie chce po prostu. Mi się nie chce. Znajdę sobie 1000 wymówek. I to jest też kawałek, który teraz też niedawno odkryłem, że z jednej strony wiem, że mam dziecko, muszę być sprawny, muszę być na oriencie, muszę dbać o swoją, bo jeszcze parę lat temu to grałem w piłkę, czynnie było trochę lepiej, a teraz jak gdyby się troszeczkę tak osiadłem, nie? No i to tak jak samochód. Jak samochód stoi, to jest jeszcze gorzej niż jeździ, no bo się bardziej psuje, jak stoi samochód pół roku na parkingu, niż jak przez pół roku cały czas jeździ, no bo to wszystko działa. Po pół roku to hamulce się, mój sąsiad teraz kupił sobie Jeepa 3 lata temu i wczoraj, przedwczoraj go odpalał na podwórku, nie? I ani do przodu, ani do tyłu, bo klocki wszystko zapieczone było. To na tej zasadzie. Program działa wtedy, kiedy ja działam, no ale muszę mieć jakieś cele, ale muszę do nich robić. Samo się nie zrobi. Trzeźwienie nie polega na tym, że ja się położę i powiem, Panie Boże, rób. Samo się nie zrobi.
Przepraszam, że wchodzę w program, ale przyszedłem, żeby przywitać nas wszystkich. Gospodarze, proszę. I cieszę się, że spotykamy się, że grupa żyje. Akurat tak się składa, że na górze mamy spotkanie z inną grupą i prowadzimy dla nich kurs Nowe Życie. Powiedziałem o tym, że wy tutaj też się zbieracie. Po co? Ja mówię, po to samo. Po Nowe Życie. Także wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. Zapraszamy na koncert w razie czego, jak się skończy, bo będę jeszcze grał koncert.
Kiedy będzie koncert?
O 14? Tak?
Czyli no po lunchu. Mamy tak, po 13 obiad tam, także później do 3 mamy trochę czasu. Także myślę, że uda mi się wpaść.
Zapraszamy z całego serca.
Dziękujemy bardzo.
Z Bogiem.
I do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Tak, mamy przez 15 minut do lat. Tak, mamy z 15 minut do lat.
No to powiedz, że mamy jeszcze 10-15
minut. Kochani, mamy jeszcze z 10-15 minut do lunchu, tego wyczekiwanego bigosu. Także jak macie jeszcze jakieś pytania, a może ktoś chciałby się podzielić swoimi doświadczeniami, swoimi refleksjami, zapraszam.
Mam na imię Mirek, jestem alkoholikiem.
Cześć Mirek.
No właśnie, chciałem zadać pierwsze pytanie. Wpadło mi to gdzieś w kółko i nie daje spokoju, bo gdzieś o tym kroku czwartym, jak mówiłeś, i że ze spokojem ty nie przerobisz tego kroku. Dlaczego?
Dlatego, że on mnie za bardzo znał. Dla mnie było to bardzo łatwe. Jemu powiedzieć, bo on już wszystko wiedział. Dlatego on powiedział, nie, to on mi powiedział, ze mną tego nie zrobił. No to by było dla mnie dość łatwe, bo ja z nim pracowałem na krokach, on znał całą moją historię, całe moje życie praktycznie od no to powiedzieć mu o tym, co rozmawialiśmy wcześniej, pisałem w pracach, nie jest to dla niego, nie było to, by to dla mnie trudne, a jednak to miało być tak, że ja miałem, no, powiedzieć to innemu człowiekowi, totalnie innemu.
Drugie pytanie, trochę takie bardziej skomplikowane. Nie, bo wczoraj na lotnisku, jak czekaliśmy z Darkiem na siebie, to mówię, kurczę, ja się boję. Boję się tego pierwszego kontaktu, bo mówię, no teraz, to się okazuje normalne alkohol. Gdzieś mam takie momenty, gdzieś się porównuję, ale to tak mimochodem. Chciałem też powiedzieć, że często używam takiego słowa, jak boję się alkoholu, nie? I ja się cieszę, że się boję, bo gdzieś ja sobie przypominam w takich momentach, ile on mi krzywdy zrobił, te moje picie, nie? I później gdzieś kiedyś w rozmowie z drugim alkoholikiem usłyszałem, Mirek, jeżeli ty przerobiłeś pierwszy krok, znałeś, że jesteś bezsilny, to czemu ty się boisz tego? I ja się kłóciłem, broniąc tego, że ja wolę się bać. Ja wiem, dzisiaj wiem, po tych latach nie picia, że ten alkohol jest, będzie koło mnie i moja żona też lampkę wina wypije. Też tam akceptuje to, że inni potrafią wypić i piją. Jak u ciebie jest z tym baniem się, z tym lękiem. Czy go masz, czy się odpyłeś?
Ja myślę, że w momencie, kiedy odeszła u mnie obsesja picia, to przestałem się bać, natomiast ja go nie lekceważę jako substancji. Ja wiem, że sama moja choroba jest bardzo chorobą podstępną. Ja się o tym przekonałem, mówiłem wam wczoraj o tym na meetingu po 10 latach, jak bardzo chory jest ten łeb, jak w momencie, kiedy jest słabsza forma i pojawia się alkohol, może być bardzo duże zagrożenie i wyzwalacz. I minimalizowanie i racjonalizowanie było wtedy totalnie szybkie, że nic się takiego nie wydarzy, jak się napije. Natomiast to, co jest ważne, że ja jestem chory na chorobę emocji. Wiktor to bardzo ładnie powiedział kiedyś, że alkoholizm jest tylko chorobą, jest tylko wysypką naszej głębokiej choroby. Choroba główna to jest właśnie choroba emocji, nieradzenia sobie z emocjami, dlatego ja wskutek nieradzenia sobie z emocjami znajdowałem najlepszy środek na to, żeby jak najszybciej nie czuć. To był alkohol. Tego się nauczyłem od młodości. Dzisiaj jest tak, że ja, tak jak powiedziałem, ja mam wspomnienia i ja pamiętam dokładnie swój ostatni ciąg. Nie jest tak, że alkohol jest mi obojętny. On mi nigdy nie będzie obojętny. Może komuś będzie obojętny, nie? Że ktoś może chodzić po 10 latach po barach, trzymać alkohol w domu i nic się nie dzieje. Ja mówię, ja nie chcę tak eksperymentować. Mnie to nie jest potrzebne do robienia czegoś tak zwanego kolejnego mechanizmu, który nazywa się mechanizmem iluzji, nie? No a co mi zrobi alkohol? Możesz pić przy mnie, ja ci mogę nawet polewać. Nie, ja nie mogę tego robić. Ja nie mogę tego robić tak samo, jak nie mogę jeździć po pijanemu. Ja albo to akceptuję, albo będę z tym walczył. No? I będę sobie udowadniał, że alkohol mi nic nie robi. A co on ma mi zrobić? Co, jak wejdę do sklepu, to co, on spadnie na mnie i w łeb mnie walnie? Nie, to ja zadecyduję, czy wezmę ten alkohol, czy nie. Czy będę chodził po tych regałach i patrzył, jakie są ceny, a po ile było kiedyś, a jakie są teraz butelki, po co mi jest to potrzebne? Do czego? Myślę sobie, że w wyniku tego uzależnienia alkohol dla mnie nigdy nie będzie obojętny, natomiast na pewno się nie boję. Nie boję się alkoholu jako alkoholu, ale też nie wchodzę w miejsca, gdzie się pije alkohol. Nie potrzeba. Nie mam takiej potrzeby. W moim środowisku, gdzie się otaczam, nie ma alkoholu, nikt nie spożywa. W mojej kapeli, kiedy gramy koncerty, nikt nie jest pod wpływem alkoholu. Nie ma tak jak w innych kapelach, że jest garderoba i jest tour manager i jest zapotrzebowanie. W garderobie mają być dwa balantańsy, dwie wódki, żubrówki 0,7, 17 albo dwie zdrzewki tego Red Bull i tak dalej. Nie, u nas wystarczy, że jest sok i owoce. To wszystko, herbata, kawa. Jakiś czas to dziękuję. Także mówię, alkohol nigdy mi nie będzie obojętny. A wolę nieraz powiem a propos tego lęku, tego bojenia się alkoholu. Ja nieraz od czasu do czasu mam sny alkoholowe, rzadko mi się pojawiają, ale ja dziękuję Bogu, że ja te sny mam. Bo ja przynajmniej przypominam sobie, kim ja jestem. I to nie są wcale jakieś takie fajne sny, natomiast wiem, że to jest wpisane, zaakceptowałem, to jest wpisane w moją chorobę, tak samo jak i głód i nawrót. Tylko ważne, że tak jak powtarzam, żaden głód i żaden nawrót alkoholowy nie musi się wcale zakończyć piciem. To jest bardzo ważne, ja to też gdzieś przerobiłem, tak jak miałem to kiedy miałem 10 lat abstynencji w tym hotelu, to był głód, to był nawrót, to było spowodowane wieloma czynnikami, które później ze sponsorem przeanalizowałem, że nie chodziłem na meetingi, że byłem w trasie, że byłem przemęczony, zmęczony i tak dalej, że nie miałem kontaktu ze sponsorem i pojawiła się sytuacja taka. I pojawił się stary Piotrek, stare myślenie. Także mówię. Natomiast no, święty powiedział Janek, że nie lękajcie się. Nie lękajcie. Myślę, że lęk i strach, znaczy, że strach, czy to, o czym mówisz, jest też konstruktywne, że można się czegoś bać właśnie po to, żeby nie wrócić, nie? Że to jest też takie, okej, ja się tego boję i mam prawo się bać. Człowiek ma prawo się bać, nie? To też ważne, tak jak w trzeźwieniu, w zdrowieniu nauczyłem się, że trzeźwienie to też jest proszenie o pomoc, ja czegoś nie umiem, z czymś sobie nie radzę po prostu. Kiedyś uważam, że ja sobie nie radzę, ja sobie ze wszystkim radzę, się na wszystkim zdam. Mnie nie trzeba mówić co pół roku, żeby gwóźdź wbić w ścianę. Nie trzeba im cały przypominać. Natomiast dzisiaj jest tak, że wiele rzeczy nie potrafię, wiele rzeczy nie umiem, na wiele rzeczy się godzę, akceptuję. Tak jak pisałem piosenki na swoje wszystkie płyty, jakie nagrałem do dnia dziś, do ostatniej, a na ostatniej płycie zgodziłem się nawet, żeby już moja żona napisała parę tekstów. Chociaż kiedyś było to nie do pomyślenia, bo pycha była taka, że to mi będzie teksty pisać. Okazało się, że napisała parę tekstów i było ok. I teraz tworzę gdzieś tam nową płytę i pewnie też będzie redagowała pewnie parę rzeczy. I przyjmę to z pokorą. Chociaż będę to przełykał jakoś na ten raz. Ale szczerze. Jest taka książka bardzo fajna, a propos właśnie, nie bój się bać. Możesz sobie w internecie poszukać. Nie bój się bać. Tak? Bardzo fajna książka.
Kończyć chcecie, czy może jeszcze? No już chyba tu dostaję wskazówkę, że bigos jest gotowy i czeka na nas. Darek, gdzie będzie serwowany bigos? W salce na końcu. Tak, tu ktoś poprowadzi. Tak,
teraz tak, jaki jest będzie plan? Do której jest przerwa i o której zaczynamy granie?
Według programu lunch będzie trwał godzinę. Mamy małe opóźnienie półgodzinne w ogóle. Powinniśmy o 15 zakończyć. No ja myślę, że szybciej nam zejdzie z tym lunchem. Dobra, umówmy się za 15 druga z powrotem tutaj.
Teraz tak.
Naprawdę, ja się cieszę, że ja nie wypowiedziałam. A to wiesz, ja nic nie wiedziałam. Tak cieszę.
Potrzebuję teraz trochę waszej pomocy, chłopaki. To mój telefon nie mój. Trzeba ten stolik w ogóle trzeba gdzieś zbudować. A,